Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam serdecznie Państwa, tym razem w samym środku ferii zimowych. Wprawdzie pogoda jak zwykle płata figle i narciarze nie nacieszyli się jeszcze pewnie zimowym szaleństwem, ale może, gdy nie ma dobrej pogody, łatwiej znaleźć czas na dobrą książkę, na lekturę dobrej prasy. Z pewnością tak, jednak samo za nas nic się nie zrobi. Zatem postaram się ułatwić zadanie, prezentując wybrane nowości rynku wydawniczego, a do Państwa należeć będzie decyzja o ewentualnym sięgnięciu po proponowane publikacje. Chcę również zwrócić uwagę i zapowiedzieć, że w dzisiejszej audycji wezmą udział goście, autorzy, którzy wprowadzą nas w tematykę poruszaną w swoich książkach, czy też na łamach miesięcznika w naszej rodzinie, w którym znajdziemy jak zawsze artykuły dla całej rodziny. I dlatego, prezentując lutowe wydanie miesięcznika w naszej rodzinie, zacznę od artykułów dla dzieci. Od kropelki radości, w której jego ekscelencja ksiądz biskup Adam Długosz zadaje dzieciom pytanie. Lubicie oglądać sklepowe wystawy? Dlaczego takie pytanie? Odpowiedź znajdą najmłodsi, czytając artykuł Miejcie oczy, ręce i serce Jezusa. W kąciku dziecięcym, w sam raz na czas ferii, krzyżówki, rebusy i uwaga... Strzelnica, nietypowa strzelnica, a ponadto dokładna instrukcja wykonania oryginalnego koszyka wielkanocnego. Wiem, do świąt jest jeszcze trochę czasu, ale może warto zaangażować już dzieci i zainteresować wykonaniem koszyka, na który z pewnością trochę czasu będą musiały poświęcić, a później będą mogły w nim ułożyć własnoręcznie wykonane pisanki. Warto też przeczytać dzieciom lub zachęcić do przeczytania opowiadanie Joanny Reguły Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Młodzieży polecam artykuł Katarzyny i Tomasza Jaroszów Mezalians kulturowy. Państwo Jaroszowie są autorami książki Miłość czy miłość, czyli sztuka chodzenia ze sobą, a inspiracją do powstania artykułu stał się list czytelniczki Ani z Gdańska. Droga redakcjo, już sama nie wiem, co mam robić. Rok temu do naszego akademika wprowadził się chłopak, który przyjechał na wymianę studencką z Japonii. Jest taki przystojny. Spotykamy się już od jakiegoś czasu i jest nam razem bardzo fajnie. Zdarza się, że zaskakują nas różne poglądy na te same sprawy, no ale w końcu podobno przeciwieństwa się przyciągają. Od początku naszego związku nie pokłóciliśmy się jeszcze ani razu i myślimy o stałym związku, czyli założeniu rodziny. Oczywiście nie od razu, a po zakończeniu edukacji. Jednak moi rodzice nie chcą słyszeć o tym, abyśmy wzięli ślub. Mama mówi, że to mezalians kulturowy, a w dodatku na przeszkodzie stoi jego wiara, jest buddystą. Tato to w ogóle się wściekł, gdy dowiedział się o naszych planach na przyszłość i powiedział, że lepiej, żebym o nim zapomniała. Im szybciej, tym lepiej. Tak bardzo się kochamy, a wygląda na to, że nawet najbliżsi chcą nam utrudnić ten związek. Doradźcie, proszę, co mam robić. Ania z Gdańska. Droga Aniu, najpierw musisz sobie sama odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę pociąga cię w tym chłopaku. Czy są to faktycznie te cechy, które zawsze chciałaś widzieć w swoim przyszłym mężu? Czy rozumiecie się tak dobrze, że rzeczywiście uważasz, że moglibyście stworzyć rodzinę? A może to inna kultura, którą on reprezentuje, nowe, zaskakujące spojrzenie na wiele spraw, związane z jego mentalnością, czy też po prostu fascynuje cię bycie z kimś zupełnie odmiennym od twoich rówieśników? Piszesz, że nigdy się nie pokłóciliście. To z jednej strony dobrze, ale czy świadczy to rzeczywiście o takim samym podejściu do życia i rozumieniu wielu spraw, czy może jest to związane z jego powściągliwością, a twoją akceptacją wszystkich jego poglądów? Czy przeciwieństwa faktycznie się przyciągają? W pewnym sensie, w początkach znajomości rzeczywiście może to być pociągające, bo otwiera nam oczy na inność drugiego człowieka, uczy jego akceptacji i szacunku. Ale spójrz na to szerzej z perspektywy. Co was tak naprawdę łączy? Co jest podstawą waszego związku? To tylko fragment odpowiedzi, jakiej udzielili Katarzyna i Tomasz Jaroszowie, czytelniczce Ani z Gdańska. Zwracam się teraz do młodych czytelników. Wiemy, zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze łatwo jest rozmawiać o trudnych sprawach z rodzicami. Nie zawsze też potrafią oni znaleźć odpowiedź na wasze pytania. A może po prostu szukacie potwierdzenia dla swojego zdania? Jeżeli macie jakieś problemy, pytania, chcecie porozmawiać z naszymi autorami, Katarzyną i Tomaszem Jaroszami, piszcie na nasz adres mailowy wnr@fnp.pl, wnr@fnp.pl. www.radiomaryja.pl lub poprzez zostawienie wiadomości na naszym profilu na Facebooku. Odpowiedź znajdziecie na łamach naszego miesięcznika. Zachęcam do tej formy kontaktu i do zadawania pytań naszym autorom, a my postaramy się, by na wszystkie Wasze pytania znalazły się odpowiedzi. Skoro miesięcznik w naszej rodzinie jest dla całej rodziny, to teraz czas na coś dla małżonków lub przyszłych małżonków, których zachęcam do lektury artykułu księdza doktora Marka Dziewieckiego Kryzysy małżeńskie i związki niesakramentalne. Nic tak nie cieszy, jak więzi między mężczyzną a kobietą, oparte na wiernej miłości, i nic tak nie boli, jak rozczarowanie i krzywda w relacji między osobami płci odmiennej. Najbardziej boli brak miłości w relacji między mężem a żoną. Człowiek może być pogodny i szczęśliwy nawet wtedy, gdy kocha kogoś, przez kogo nie jest kochany, pod warunkiem jednak, że tym kimś nie jest małżonek. Największe cierpienie wiąże się z kryzysem małżeńskim, a w konsekwencji z cierpieniem małżonków, rodziców i dzieci. To właśnie dlatego ogromnie ważna jest znajomość zasad zapobiegania takiemu kryzysowi i znajomość zasad postępowania wtedy, gdy komuś przychodzi się z takim kryzysem zmierzyć. Najlepszym sposobem zapobiegania kryzysom małżeńskim jest solidne przygotowanie do ślubu. Zaczyna się ono już w dzieciństwie, gdy dzieci obserwują postawę swoich rodziców. Dom rodzinny to pierwszy kurs przedmałżeński dla dzieci i młodzieży. Tak autor wprowadza nas w zagadnienie kryzysów małżeńskich. W dalszej części artykułu mowa jest o ochronie przed demoralizacją, o przygotowaniu do małżeństwa i o tym, co zrobić, jeśli kryzys już nadejdzie. Pozostając przy osobie autora, chcę zwrócić uwagę Państwa na dwie książki księdza Marka Dziewieckiego. Pierwsza z nich, napisana wespół z panią Magdaleną Korzekwą, to książka dla bardzo młodych, młodych i dojrzałych czytelników. Zrozumieć siebie i świat. Jest to zbiór krótkich jak SMS-y refleksji odpowiadających na nurtujące wielu z nas pytania. Kim jestem? Skąd bierze się moja wyjątkowość? Dlaczego szukam przyjaciół i tęsknię za szczęściem? Czym jest miłość i dlaczego nie wszyscy ludzie są szczęśliwi? Naprawdę warto sięgnąć po tę pięknie ilustrowaną publikację, która może być także wyjątkowym, wartościowym prezentem. Druga książka księdza Marka Dziewieckiego to nowość, zatytułowana Droga Największej Miłości. Książka jest zbiorem 7 różnych rozważań Drogi Krzyżowej. Każde z rozważań przeznaczone jest dla kogoś innego. Dla dorosłych, dla młodzieży, dla dzieci, małżonków i rodzin, a także dla osób konsekrowanych, ludzi uzależnionych oraz rozważania Drogi Krzyżowej w intencji ofiar Katynia i Smoleńska. Gdy rozpocznie się Wielki Post, warto mieć pod ręką tę wyjątkową publikację, która może wielu osobom pomóc w modlitwie. Przypomnę tytuł Droga Największej Miłości, 7 rozważań Drogi Krzyżowej. Ksiądz dr Marek Dziewiecki. Do propozycji książkowych jeszcze powrócę, a teraz zapraszam do lektury miesięcznika w naszej rodzinie małżonków. Co zrobić, by do małżeństwa nie wkradła się rutyna? Na to pytanie odpowiada Natalia Podosek w artykule Pasja życia we dwoje. Według najnowszych statystyk aż 45% małżeństw rozpada się z powodu niezgodności charakterów. Warto jednak zastanowić się, co znaczy ta niezgodność charakterów. Przecież podobno przeciwieństwa się przyciągają. On choleryk, zawsze wszędzie go pełno, ona cicha, flegmatyczka. Jak on się wścieknie, to ona załagodzi napięcie. A może szkopuł tkwi w tym, że ich drogi zbyt często się rozchodzą, nim na dobre rozejdą się. I co? Wieje nudą. Po co być z kimś, z kim nie ma o czym porozmawiać? Antidotum? Dwa aspekty są bardzo ważne, aby w małżeństwie nie było rutyny. Aktywność i komunikacja. To są dwie rzeczy, nad którymi trzeba pracować. Pozostając jeszcze w kręgu tematów dla narzeczonych i małżonków, zapraszam do przeczytania rozmowy, która rozpoczyna się tak. Między zwierciadłem a szkiełkiem witraża leży przepaść. Usprawiedliwionych różnicą płci, odmiennych oczekiwań i zainteresowań. Jak mądrze uczyć się siebie, by kłótnie zaowocowały wzajemnym zrozumieniem, zakochanie rozkwitło dojrzałą miłością, a wspólne życie stało się ubogacającą obie strony przygodą, mówi w rozmowie z Agnieszką Warecką Elżbieta Trawkowska-Bryłka, psycholog. Czytamy dalej w wywiadzie. Pokutuje pogląd, iż przeciwieństwa się przyciągają. Tymczasem trudno wyobrazić sobie powodzenie związku, w którym szczytem rozrywki mężczyzny jest kibicowanie przed telewizorem piłkarzom, podczas gdy serce wybranki skłania się ku wyższej sztuce, wolałaby wizytę w galerii sztuki czy teatrze. To jeden z problemów poruszony w rozmowie pani Elżbiety Trawskowskiej-Bryłka, która jest psychologiem, z Agnieszką Warecką. Zapraszam Państwa do lektury tej rozmowy, a nie jest to jedyna rozmowa na łamach miesięcznika w naszej rodzinie. Do sięgnięcia po miesięcznik w naszej rodzinie zachęcam również rodziców, dziadków, wszystkich, którzy zajmują się wychowywaniem dzieci. Dla Was, drodzy Państwo, bardzo ciekawy i ważny artykuł. Dziecko w świecie telewizyjnych obrazów. Autorka dr Hanna Karp wskazuje w artykule siłę i skutki oddziaływania telewizji na dziecko. W artykule czytamy: dziecko, wpatrując się w świat telewizyjnych obrazów, ma problem z uświadomieniem sobie, że nie jest to świat realny. Trudno mu sobie wyobrazić, że wydarzenia i zjawiska ukazane na ekranie nigdy się nie zdarzyły i że postać z serialu nie jest realna, a aktor jedynie odgrywa swoją rolę. To wiedzą tylko dorośli, że w świecie filmów cała rzeczywistość może być zaprzeczeniem jawy. Coraz więcej przekazów skierowanych do dzieci niesie swoistą dobrą nowinę o świecie anielskich zwierząt i bestialskich ludzi. Filmy animowane, zabawki i gry przemycają powyższy schemat mniej lub bardziej nachalnie. Kreskówki, w których zwierzęta są delikatne, czułe i dobre, a ludzie jawią się jako odrażający, wulgarni i źli, subtelnie niszczą umysł dziecka. Wypełniają jego psychikę lękiem i strachem przed dorosłymi. Ten rodzaj przemyślnego oszustwa, który rozkłada się w niedojrzałym umyśle warstwa po warstwie, wypełnia jego podświadomą sferę. Także zakamuflowane dodatkowe symbole, na przykład okultystyczne, prowadzą dzieci w świat anomii. Wiele filmów rysunkowych, zabaw i gier dominuje umysł dziecka do tego stopnia, że stosuje ono ich język w codziennych zabawach i relacjach z rówieśnikami. Więcej o samotności przed telewizorem, o zabijaniu wyobraźni i o tym, jak oglądać telewizję, dowiemy się z artykułu Dziecko w świecie telewizyjnych obrazów dr Hanny Karp. Mimo trwających ferii zaglądniemy do szkoły, do instytucji, której wszyscy rodzice z zaufaniem powierzają swoje dzieci. Do szkoły, a w zasadzie do rozważań o szkole, zaprasza nas ksiądz Paweł Siedlanowski, dyrektor szkoły katolickiej. Katolik na trudne czasy. Uzbrojeni ochroniarze strzegący wejścia do szkoły, elektroniczne bramki, monitoring wizyjny, identyfikatory, edukacja nauczycieli w zakresie zdolności rozpoznawania zagrożeń oraz umiejętności prawidłowych zachowań w tych sytuacjach. Ktoś nas zaatakował? Nie, to obraz wielu polskich szkół. Jeszcze nikt nie strzela do uczniów, jak to miało miejsce ostatnio w Newtown w amerykańskim stanie Connecticut. Kto jednak wie, co przyniesie przyszłość? W świetle tragicznych wydarzeń, które niedawno obserwował cały świat, publiczne upokarzanie nauczyciela, zakładanie kosza na śmieci na głowę, to oczywiście sytuacje lajtowe, ale kropla drąży skałę. Wizja wolności, która nie ma granic, jest bardzo kusząca i co gorsza, ma przyzwolenie mainstreamowych mediów. Hordy podpitych młodziaków pod wodzą niejakiego Dominika Tarasa, upokarzających ludzi modlących się na krakowskim przedmieściu w Warszawie, animowały nową falę zdziczenia, którą można porównywać jedynie z działaniem bolszewickich, wojujących bezbożników w latach 30. XX wieku. Lawinowy przyrost ataków na symbole religijne, jaki ma miejsce od 2010 roku. Gdy piszę te słowa, mam przed sobą newsa opisującego wydarzenia z Pniew, gdzie ktoś zniszczył 48 krzyży na mogiłach sióstr Urszulanek. Ciekawe, dlaczego informacji nie podała żadna z dużych stacji telewizyjnych, a znalazłem ją na niszowym portalu. To wszystko nie pozostawia złudzeń. Sytuacja bezpieczeństwa w szkołach zaburza fakt, iż niebezpiecznie przesuwa się akcent z obowiązków ucznia w stronę praw, jakie posiada. W sytuacji, gdy dochodzi do konfrontacji nauczyciel-uczeń, ten pierwszy ma nikłą szansę na wygraną. Rzadko do sądów trafiają sprawy dotyczące znieważenia nauczyciela. Jeśli nawet padają wyroki skazujące, zamiast odstraszać potencjalnych młodych przestępców, są rodzajem orderu za odwagę i tytułem do chluby w środowisku. Młodzi ludzie, świadomi swojej przewagi, za nic mają dyscyplinę i prawo wewnątrzszkolne. Traktują je jak przysłowiowe strachy na lachy. Tak naprawdę przecież nikt im nic nie zrobi, a udowodnić winę jest bardzo trudno. W dalszej części artykułu autor stara się wskazać możliwości, źródła i kierunki, jakimi powinniśmy zmierzać, by ten obraz, jaki roztoczył autor we wstępie, można było zmienić. Katolik na trudne czasy, ksiądz Paweł Siedlanowski. Jak już wspomniałem, w miesięczniku znajdą Państwo jeszcze wiele ciekawych artykułów i wywiadów. Wśród tych wywiadów m.in. rozmowa Dawida Nachajowskiego z europosłem Tadeuszem Cymańskim na temat faktycznego miejsca Polski w Europie. Nadchodzi wiosna Polaków. To tytuł rozmowy Małgorzaty Krasuskiej z Janem Józefem Kasprzykiem, historykiem, działaczem społecznym, aktorem i samorządowcem, który jest entuzjastą myśli i osoby marszałka Józefa Piłsudskiego. Poza tym rozmowa Teresy Nowak z Wandą Paradą i Andrzejem Zielińskim, działaczami społecznymi na rzecz osób niepełnosprawnych. I rozmowa, którą miałem przyjemność przeprowadzić z panią Mariolą Kowalczyk, autorką książki o dobrym wychowaniu Rodzina w dobrym tonie. Czy savoir vivre jest dzisiaj potrzebny? Między innymi na to pytanie w czasie rozmowy stara się odpowiedzieć autorka. Kończąc prezentację lutowego wydania miesięcznika w naszej rodzinie, chcę polecić Państwu jeszcze rubryki poradnicze, a w nich m.in. ważne informacje i porady dotyczące zawierania umów dzierżawy. To bardzo ważny temat. Wielu z nas umowy dzierżawy podpisywało, chociażby ogródka czy jakiegoś obiektu, i ważne, podpisując tego typu umowy, nie popełnić żadnego błędu. Warto przeczytać, co napisał autor, pan Andrzej Zendel. W aptece Pana Boga jak zwykle znajdziemy coś dobrego. Miód lipowy na zimowy czas i rady, co zrobić, kiedy dokucza nam ból z przeziębienia. A także kolejny artykuł w rubryce Co z tym odżywianiem? Tym razem temat białek. Zdrowe żywienie. Czy to tymczasowa moda? A może temat tylko dla tych, którzy mają problemy żołądkowe? Od 3 miesięcy na łamach miesięcznika w naszej rodzinie pani Agnieszka Kin, doradca żywieniowy, wprowadza nas w świat zdrowego żywienia. Dzisiaj gościmy autorkę na antenie Radia Maryja. Witam panią serdecznie.
Szczęść Boże, witam pana redaktora oraz wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Pani Agnieszko, do kogo skierowane jest pani doradztwo żywieniowe, o którym możemy czytać na łamach miesięcznika w naszej rodzinie?
Może nie zaskoczę, ale do wszystkich, czyli i dla dużych, i dla małych, dla dorosłych, i dla starszych, bo odżywianie jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszego organizmu i my, żebyśmy mogli żyć, czyli i duży, i mały, musi się właściwie odżywiać. Czyli do wszystkich.
A czy zdrowe żywienie, czy słusznie sobie to kojarzę, wiąże się ze skomplikowanymi tabelkami, wyliczeniami kalorii i jeszcze innymi jakimiś cudami?
Panie redaktorze, jeżeli ktoś jest bardzo, że tak powiem, skupiony na gubieniu kilogramów, to wtedy on może liczyć i bawić się w tabelki, ale generalnie jest to kwestia prostych, zdrowych wyborów w dniu codziennym. Także nie powinniśmy się bać, dokonywać tych dobrych wyborów, nie zważając na właśnie te tabelki, które czasami mogą nas zniechęcać.
No to przyznam się, czego jeszcze się boję, a myślę i wielu słuchaczy, słysząc o zdrowym żywieniu. Czy to zdrowe żywienie oznacza rezygnację z tych najpyszniejszych dań, które pamiętamy z rodzinnej kuchni?
Też mam takie ulubione i powiem Państwu, że sekret kryje się w tym, ile zjemy i czego. Nie możemy sobie odmawiać, bo jeżeli sobie czegoś będziemy bardzo odmawiać, to przy pierwszej nadarzającej się okazji zjemy tego taką ilość, że potem wprawi nas to w zakłopotanie i w jakieś dodatkowe kilogramy na wadze. Także jemy, ale we właściwej ilości.
Bardzo dziękuję. Zachęciła mnie pani do tego, by jednak zgłębiać ten temat zdrowego żywienia, bo tak jak usłyszeliśmy, drodzy Państwo, jest on dla każdego. Wszyscy powinniśmy zdrowo się żywić. Bardzo dziękuję za spotkanie i serdecznie pozdrawiam, życząc udanej ferii.
Dziękuję serdecznie i zapraszam do korzystania z lektury w mojej rubryce Co z tym odżywianiem. Szczęść Boże.
Gorąco zachęcam Państwa do lektury miesięcznika w naszej rodzinie, a na zakończenie audycji chcę przedstawić Państwu 2 nowości książkowe. Za kilka dni ukaże się kolejna książka Krystyny Lubienieckiej-Baraniak zatytułowana Córka generała. Opowieść o lotniczce zamordowanej w Katyniu. Autorkę znają czytelnicy z takich książek jak Sybirska Odyseja, Gdy brat staje się katem, czy Dziewczynki z Pragi. Tym razem w książce Córka generała poznamy losy jedynej kobiety zamordowanej w 1940 roku w Katyniu, Janiny Lewandowskiej, córki generała Józefa Dowbora-Muśnickiego. O wprowadzenie nas w treść książki poprosiłem autorkę, panią Krystynę Lubienecką-Baraniak. Witam panią na antenie Radia Maryja.
Witam serdecznie również wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Pani Krystyno, dlaczego zdecydowała się pani opisać losy Janiny Lewandowskiej?
Może zacznę od wyjaśnienia, że to, co piszę, nie jest wytworem fantazji. Moi bohaterowie w większości żyją do dziś, a to, czego doświadczyli, zdarzyło się naprawdę w określonych miejscach, w czasie. no i na kanwie autentycznych wydarzeń historycznych, ale głównie okresu II wojny światowej i powojennej polskiej PRL-owskiej rzeczywistości. Wiele miejsca poświęcam tematyce zwanej Golgotą Wschodu. Pod tym hasłem należy rozumieć zsyłki na Syberię, czego sama doświadczyłam jako dziecko, wymordowanie ludności polskiej na Wołyniu oraz zagładę naszej elity wojskowej i cywilnej w obozach sowieckich określanych zbiorczo synonimem Katynia. Jedną z tysięcy ofiar, chciałabym tutaj powiedzieć, był mój ojciec zamordowany w Ostaszkowie. Bohaterkę książki, o której mówimy, spotkał ten sam los. To poruszające, to jedyna kobieta spośród tysięcy mężczyzn zamordowana w Katyniu. Piękna, wykształcona, wszechstronnie uzdolniona osoba, a do tego lotniczka osiągająca nie tyle jakie sukcesy. No i dzielna dziewczyna, która zaledwie 2 miesiące po ślubie nie zawahała się ochotniczo pójść na wojnę. Ujęta wkrótce do niewoli sowieckiej, więziona potem w obozach Ostaszkowa i Kozielska, wywieziona do Katynia w dniu swoich 32 urodzin, kiedy jeszcze parę dni temu marzyła o tym, że urodzi mężowi syna, o tym jak będzie, kiedy wróci do domu, zginęła od strzału w tył głowy, kopniakiem wypchnięta przez sowieckiego oprawcę do dołu śmierci. Opatrzność sprawiła, że świat o niej usłyszał. To jak dotychczas, muszę powiedzieć, jedyna moja bohaterka, której nie znałam osobiście. Dotarłam za to do ludzi, którzy ją pamiętali i do publikacji, których ją wymieniono. No i stąd stałam się naprawdę bliska i dlatego postanowiłam napisać o niej książkę.
Pani Krystyna, zatem dla kogo jest ta książka?
Myślę, że dla wszystkich, ale może głównie dla młodzieży, jako pomoc do nauki historii. Można z niej czerpać wiadomości bez trudu wkuwania, to jest bardzo ważne. Poniekąd przy okazji przyswoić wiedzę o tym, co stanowi naszą polską pamięć i tożsamość, i to bez sięgania do opracowań naukowych. No, chyba w celu zweryfikowania, to nawet zalecam. To powieść, ale powieść osnuta na faktach, na prawdziwych przeżyciach ludzi, którzy kochają, tęsknią, cierpią i nie poddają się. Dumni, niepokorni, przedsiębiorczy, wierni honorowi, Bogu i ojczyźnie. Może to zabrzmiało nieco topatycznie, ale taka jest prawda. Nic na to nie poradzę.
Bardzo dziękuję za te słowa. Dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maria.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Kolejna książka, którą chcę dzisiaj Państwu przedstawić, porusza bardzo trudny temat – cierpienie dzieci. Chyba najtrudniej jest nam zrozumieć i pogodzić się z cierpieniem dzieci. Ksiądz Jacek Bazarnik codziennie od 19 lat spotyka się z tym cierpieniem w Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie pełni trudną posługę kapelana. Poprosiłem księdza Jacka o spotkanie w naszej audycji. Witam księdza serdecznie na antenie Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogi księże, dlaczego powstała książka Cierpienie dzieci? Czy Bóg tego chce?
Odpowiedź jest bardzo prosta i chyba nawet banalna, ponieważ ja zacząłem pisać w miesięczniku Rodzina Radia Maryja swoje felietony, czy tam artykuły pod tytułem Cierpienie Krzyżnia Dzieja i potem chyba nawet sam pan redaktor naczelny, ale bliscy współpracownicy, jak pani Danuta Kropielnicka i inni. Po prostu przy okazji wizyty w Centrum Zdrowia Dziecka, to było z okazji Dnia Dziecka, piękny dzień Najświętszego Serca Pana Jezusa, tak przy herbacie, przy kawie padła myśl, czy nie byłoby dobrze na kanwie tych artykułów, które już tam były kilka lat publikowane, stworzyć książkę, która będzie na pewno czytane i wzbudzi ogromne zainteresowanie. I tak się zaczęło.
Dla kogo jest ta książka? Bo cierpienie dzieci no to nie jest temat, który spotyka każdego, a jednocześnie temat niezwykle ważny.
Przede wszystkim jest adresowana do ludzi, którzy je zmagają z cierpieniem. Bo nawet dorosłemu, który cierpi, cierpienie dziecka przybliża głębszy sens tego cierpienia. A za łaską Bożą otwiera na jego odkupieńczą moc. Ja nazwałbym adresatami tej książki właśnie ludzi, którzy rozumieją, że życie na tym świecie, które się zaczyna i kończy, jest zawsze dotknięciem pocałunku Boga, którym jest krzyż. Tak zresztą jak w życiu świętych. Oni rozumieją, że cierpienie, krzyż, ciężar, trosk to jest ten nasz krzyż. krzyż, który niesiemy, idąc śladami Pana Jezusa. I w zasadzie bez krzyża, bez Chrystusa, nie zrozumielibyśmy ani sensu, ani wartości cierpienia i w zasadzie nie byłoby ono możliwe nawet do zaakceptowania. To byłby nieustanny bunt przeciwko nawet Bogu, jeżeli są ludzie wierzący i jakieś unicestwienie, czy jak ktoś powiedział, mądry śmiech natury, który po prostu człowieka prowadzi przez to życie drogą cierpienia. To byłoby jakieś nieporozumienie. Akceptują to i o to proszą. Zresztą pierwsze wydanie tej książki rozeszło się momentalnie i nawet te egzemplarze, które ja miałem jako autorskie, tak samo w redakcji Fundacji Nasza Przyszłość, to byli rodzice, dzieci chorych. Nie tylko z naszego szpitala, ale z całej Polski. A nawet miałem prośbę i wysłałem za granicę, do Francji, do Niemiec, do innych krajów świata i zawsze z jakimś podziękowaniem, z radością, że coś im to dało.
Dlatego ja też bardzo dziękuję księdzu, że zgodził się ksiądz na wznowienie tej książki, dopisał kolejne rozdziały i wierzę, że ona pomoże wielu tym ludziom, którzy zmagają się z cierpieniem.
Takie piękne zdanie usłyszałem niedawno na temat właśnie cierpienia. Życie na tej ziemi, kiedy się kończy przez cierpienie, otwiera nas ku pełni życia, to jest w Chrystusie. A Pan Jezus mógł nas zbawić na różne sposoby. Był Synem Bożym, był przecież wcielonym Bogiem Wszechmogący. Jednym uderzeniem swego serca, jednym aktem boskiej woli mógł dokonać odkupienia. A jednak wybrał cierpienie. I tu ciągle mi przychodzi na myśl właśnie myśliciel i pisarz francuski, który pięknie to określił, że Pan Jezus nie wyjaśnił sensu cierpienia Ewangelii. Nie zniósł go po zmartwychwstaniu, bo nawet zachował rany na dłoniach, stopach i w boku po zmartwychwstaniu. Ale Pan Jezus jako Syn Boży w tym cierpieniu uczestniczył. I to chyba jest najbardziej wytłumaczalna treść tej właśnie książki, która po prostu pozwala zrozumieć, że przez cierpienie moje indywidualne, czy moich najdroższych, najukochańszych, my partycypujemy w odkupieńczym cierpieniu samego Chrystusa. I w pierwszym liście, który ja otrzymałem, na dzieci otrzymały chore, od błogosławionego Jana Pawła II, w pierwszych latach mojego posługiwania, nawet w pierwszym roku, to błogosławiony papież Polar nazwał ten szpital sanktuarium odkupieńczego cierpienia, ponieważ zdawał sobie sprawę, tak zresztą jak i ja, pokorny i skromny ksiądz, że po prostu tutaj dotykamy stygmatu samego Chrystusa w tym najniewinniejszym cierpieniu, najniewinniejszej istoty, jakim są dzieci. A są to dzieciaczki mające kilka dni, kilka tygodni, kilka miesięcy, lat, aż do 19 roku życia. Kwiat ludzkości. Najwspanialszy kwiat.
Bardzo dziękuję, księże, za spotkanie na antenie Radia Maryja. Myślę, że czytelnicy chętnie sięgną do książki Cierpienie dzieci, czy Bóg tego chce. Niech będzie pochwalony.
Bardzo dziękuję i ogromnie życzę dużo łask Boży dla fundacji i dla tego cudownego wydawnictwa. Jesteście naprawdę jak biały kruk. Nie jestem w sensie, żeby Was porównywał z tym wydawnictwem, ale tych Waszych książek się szuka, z radością czyta i kiedy nawet rozmawiam z rodzicami chorych dzieci, czy nawet z naszymi pracownikami, wielu z nich posiada właśnie książki wydawane przez Fundację Nasza Przyszłość. Niech Bóg błogosławi, a Matka Najświętsza niech otoczy Was płaszczem opieki, żeby dalej się to dzieło pięknie rozwijało.
Bóg zaprasza. Serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję za spotkanie w dzisiejszej audycji i zachęcam do lektury książek i prasy w czasie ferii, bo wtedy łatwiej znaleźć trochę czasu na przeczytanie, po to, by wiedzieć więcej, a tym samym być mądrzejszym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.